Umiłowani bracia i siostry, tydzień temu zapomniałem to zrobić, więc chcę to zrobić dzisiaj. Chciałbym przekazać serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia od braci i sióstr ze zboru chrześcijan baptystów z Orzesza na Śląsku. Ten zbór odwiedziłem właśnie 2 tygodnie temu i tam usługiwałem. I bracia i siostry prosili, aby przekazać pozdrowienia od nich. Ja też z rodu Najmołowskich. To dzisiaj jest tutaj zdominowane zgromadzenie pod tym względem. Ale ja to uważam za wielki przywilej. Nie każdy może powiedzieć, że jest którymś pokoleniem wierzących ludzi. I to, kiedy o tym mówimy, kiedy myślę o tym, że moje dzieci, Marta, Michał, są po chrzcie, to jest kolejne pokolenie, to jest Boża łaska. To nie jest żadna nasza zasługa, ale to jest Boże miłosierdzie, Boża łaska i Boża odpowiedź na wiele modlitw. Pan Bóg odpowiada na modlitwy. I oczywiście modlimy się o zbawienie kolejnych naszych bliskich. Myślę, że wy to samo robicie, modląc się o ich zbawienie, żeby Pan Bóg darował im przebaczenie grzechów i życie wieczne w Panu Jezusie Chrystusie. Dzisiaj chciałbym dzielić się Bożym Słowem, które jest zapisane w Ewangelii według Jana, w rozdziale 4. Ewangelia według Jana, rozdział 4, od wersetu 43 do końca, strona 1141 w naszych przekładach Biblii. Ewangelia według Jana, 4 rozdział, od 43 wersetu. Jest to historia biblijna mówiąca o uzdrowieniu syna dworzanina królewskiego. A po 2 dniach odszedł stamtąd do Galilei. Mowa tu jest o Panu Jezusie Chrystusie. On wcześniej w tym rozdziale czytamy, że on był w Samarii. Odszedł stamtąd z miasta Sychar w Samarii do Galilei na północ. Albowiem sam Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie. Gdy więc przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas święta. Oni bowiem także przybyli na to święto. W 2 rozdziale czytamy o tym, że Pan Jezus przybył na święto Paschę do Jerozolimy i w tym czasie też uczynił wiele cudów. Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, mówi 46 werset, gdzie z wody uczynił wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci. Wtedy Jezus rzekł do niego: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzecze do niego dworzanin: Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Rzecze mu Jezus: idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, które mu rzekł Jezus. I odszedł. A gdy jeszcze był w drodze, weszli naprzeciw niego słudzy z oznajmieniem: chłopiec twój żyje. Zapytał się ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego: syn twój żyje. I uwierzył sam i cały dom jego. To był 2 cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Niech Pan Bóg przyda swoje błogosławieństwo i właściwe da nam zrozumienie przeczytanego fragmentu Słowa Bożego z Ewangelii. Tak jak czytaliśmy w ostatnim wersecie, to był 2 cud, który Pan Jezus uczynił w Galilei. To był znak. W niektórych przekładach jest to mocno właśnie podkreślone, nie tyle cud, co znak. Kiedy czytamy w drugim rozdziale, 11 werset, takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej. I to był też cud, który był znakiem. Jaka jest różnica między cudem a znakiem? Znak był to cud od Boga z poselstwem dla Żydów. To oni mieli zobaczyć w Panu Jezusie Chrystusie Mesjasza. Widząc te cuda i dlatego też w Ewangelii Jana nie ma aż tylu cudów opisanych jak w innych Ewangeliach, ale jest ku temu przyczyna. Mianowicie na końcu Ewangelii, w 20 rozdziale, 30 werset mówi nam i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. A więc tylko apostoł Jan wybrał niektóre wydarzenia, które miały miejsce w życiu Pana Jezusa i tylko o tych cudach napisał w swojej Ewangelii, a inne pominął, mimo że było ich wiele, wiele więcej. Dlaczego? Bo 31 werset mówi, te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest tym obiecanym przez Boga, Zbawicielem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. I taki był cel. Pierwszy cud, i o tym w tym fragmencie również czytaliśmy, miał miejsce w Kanie Galilejskiej. Tutaj mamy drugi cud, o którym czytaliśmy w 4 rozdziale. Pan Jezus znowu jest w Kanie Galilejskiej. Ale między pierwszym jego pobytem w Kanie wiemy, że on większość życia przeżywał w Nazarecie do czasu swojej publicznej służby. Przybył do Kany Galilejskiej na wesele. Teraz znowu jest w Kanie Galilejskiej. Co wydarzyło się między tymi dwoma wydarzeniami w Kanie Galilejskiej? Dużo się wydarzyło i o tym mówi nam Pismo Święte. W drugim rozdziale czytamy, że Pan Jezus poszedł do Jerozolimy na święto Paschę, ale oczyścił świątynię. Wyrzucił handlarzy, tych, dla których sprawy materialne były ważniejsze niż Boże sprawy. I dlatego tam jest powiedziane, że później uczniowie sobie przypomnieli to słowo, żaliwość o dom twój pożera mnie. Taka była postawa Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus w czasie pobytu w Jerozolimie czynił cuda. Wielu ludzi uwierzyło w Niego, chociaż czytamy, że Pan Jezus nie potrzebował żadnego świadectwa o człowieku, bo potrafił każdego przejrzeć i zobaczyć, czy jego wiara jest szczera, czy tylko jest taką wiarą emocjonalną w oparciu o cudowne wydarzenia, a nie ma ugruntowania w Bożym Słowie. I to jest zasadnicza różnica. Cuda, które Pan Jezus uczynił, przekonały Nikodema o pewnej rzeczy. W trzecim rozdziale czytamy, że Nikodem, wielki dostojnik żydowski, faryzeusz, nauczyciel ludu, przybywa do Pana Jezusa w nocy i powiedział, wyznaje to, jako świadectwo to mówi, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. On mówi to w liczbie mnogiej. Nie tylko on miał takie przekonanie, ale też inni nauczyciele również mieli to przekonanie. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. I to było wyznanie tego wielkiego dostojnika żydowskiego Nikodema. Pan Jezus jest posłanym przez Boga nauczycielem i Bóg jest z nim. Co się dowiedział ten dostojnik żydowski? Musicie się na nowo narodzić. To, co jest cielesne, jest niewystarczające. To, co jest doczesne, jest niewystarczające dla zbawienia. Potrzebne jest nowo narodzenie z góry, żeby w ogóle ujrzeć Królestwo Boże. A dalej czytamy w Ewangelii Jana o Janie Chrzcicielu. O nim również czytamy w pierwszym rozdziale, gdzie on wydaje świadectwo o Panu Jezusie. Ten jest baranek Boży, który gładzi grzech świata. Tutaj pod koniec trzeciego rozdziału Jan Chrzciciel po raz kolejny wydaje dobre świadectwo. I on mówi na przykład w 30 wersecie: on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Takie było nastawienie Jana Chrzciciela wobec Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy mu mówili: więcej ludzi idzie za Panem Jezusem Chrystusem, on mówi: ja się z tego cieszę. Przecież nawet wśród uczniów Jana Chrzciciela byli ci, którzy poszli za Panem Jezusem Chrystusem. On powiedział też i takie świadectwo: kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. I to jest bardzo ważne stwierdzenie. Nie ma nikogo większego niż on. Pan Jezus jest ponad wszystkimi ludźmi. Pan Jezus, wracając z uczniami do Galilei, przechodzi przez Samarię. On musiał tamtędy przechodzić ze względu na jedną osobę, która przyszła tam do studni w Sychar. Jakże często czytamy w Ewangeliach, że tłumy szły za Panem Jezusem Chrystusem, a Pan Jezus wśród tych tłumów zajmował się pojedynczymi osobami i zaspokajał ich potrzeby. Mógł iść wielki tłum za Panem Jezusem Chrystusem, a on wszedł do domu Zacheusza. Mówi: stąp, ja muszę wejść do twojego domu. Byli ludzie, którzy przychodzili do niego, tak jak Jair, prosząc o pomoc dla jego córeczki 12-letniej. I Pan Jezus idzie dla tej jednej osoby, do niego, do domu. A więc widzimy tutaj tę sytuację. Pan Jezus rozmawia z Samarytanką przy stójni i na koniec tej rozmowy oznajmia je wspaniałą rzecz. Czytamy w 24 rozdziale, 25 wersecie: rzekła mu niewiasta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy on przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł Jezus: ja, który mówię z tobą, jestem nim. Pan Jezus wprost mówi o tym, kim on jest. Wydaje wprost świadectwo dla tej kobiety: ja jestem Chrystusem, tym obiecanym. I ona idzie do miasta, składa świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie, o tym, że on powiedział wszystko o jej życiu. I wielu ludzi przyszło do Pana Jezusa i zaczęli go słuchać. Mnóstwo Samarytan wyszło z miasta, aby rozmawiać z Panem Jezusem. Pan Jezus potem przychodzi i zatrzymuje się w tym mieście jeszcze 2 dni. I przez 2 dni naucza Słowa Bożego. I dlatego czytamy w wersecie 41, 4 rozdziału: jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce Jego. I mówili do niewiasty: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Pan Jezus nie uczynił tam żadnego cudu. On tylko zwiastował Słowo Boże. I oni na podstawie tego słowa dowiedzieli się, że on jest Zbawicielem świata. Nie tylko dla Żydów, ale dla tych, którzy nie są z tego narodu wybranego. On jest Zbawicielem dla całego świata. Wierzymy. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy. Oni usłyszeli, oni przyjęli to zwiastowanie, oni je zrozumieli, przyjęli do swojego życia i mogli wydać świadectwo. Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata. Pan Jezus spędził tylko 2 dni. A jak wielu ludzi uwierzyło. Ale po 2 dniach odszedł stamtąd do Galilei. Albowiem sam Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie. Gdy więc przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas święta. Oni bowiem także przybyli na to święto. To było święto pielgrzymie, dlatego Żydzi byli zobowiązani, aby przybyć na święto Paschy do Jerozolimy. Potem wrócili do domu wcześniej, ale byli świadkami tego, co czynił Pan Jezus w Jerozolimie. I mogli wydać też świadectwo o nim. Na pewno opowiadali o tym, co się wydarzyło. I ta wieść dotarła do dworzanina królewskiego. Nie mamy jego imienia tutaj zapisanego. Wiemy tylko, że był dworzaninem, że był sługą królewskim, że był na dworze Heroda. On usłyszał. Usłyszał o Jezusie. To była pierwsza rzecz. Ktoś musiał mu powiedzieć. Gdyby nikt mu nie powiedział, to on by nigdy nie usłyszał. Dlatego to samo później apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał, że jak mają wierzyć, jeżeli nie ma tego, który by zwiastował. I dlatego też on usłyszał o Panu Jezusie Chrystusie. Usłyszał o tych cudach, które on czynił. Usłyszał o wielkiej jego mocy i on w to uwierzył. Że Pan Jezus ma moc uzdrowić chorego, a jego syn zachorował. Nie wiem, w jakim wieku był jego syn. Myślę, że to był młody chłopak, ponieważ kiedy jego słudzy potem przychodzą do niego, mówią, chłopiec twój żyje. To musiał być młody chłopak. Ale on ciężko zachorował i był bliski śmierci. I myślę, że ludzie czytając właśnie tę historię oraz historię o uzdrowieniu sługi setnika rzymskiego, to jest historia w Ewangelii Mateusza zapisana w 8 rozdziale i w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, myślę, że ze względu właśnie na ten zwrot, że ktoś był chory, bliski śmierci, myślą sobie, a to jest tylko inna wersja tej drugiej historii. Ale nie, to są dwie zupełnie różne historie biblijne. Mimo pewnych podobieństw jednak jest dużo więcej różnic i warto na to zwrócić uwagę. Setnik był Rzymianinem. To był poganin. Natomiast ten dworzanin królewski był Żydem. Sługa setnika był sparaliżowany i był bliski śmierci, jak mówi Ewangelia według Łukasza. Syn dworzanina miał gorączkę. I ta wysoka gorączka, ta choroba, która objawiała się tą wysoką gorączką, groziła śmiercią, był bliski śmierci. Setnik mieszkał w Kafarnaum nad Morzem Galilejskim. Warto sobie popatrzeć potem na mapę po nabożeństwie, gdzie to jest, gdzie są te miejscowości. Natomiast dworzanin, chociaż mieszkał też w Kafarnaum, przybył do Kany Galilejskiej. I tutaj ten cud się wydarzył na odległość. Wiara setnika była wyjątkowa. Kiedy czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, Pan Jezus pochwalił jego wiarę wobec wielu Żydów, którzy byli wokół. On powiedział, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. On pochwalił wiarę setnika. Natomiast ten dworzanin prosił zupełnie o tą samą rzecz. Ale tutaj akurat nie ma pochwały, wprost przeciwnie, jest nagana. Tutaj Pan Jezus zarówno dworzaninę, jak i innych ludzi gani za zbyt małą wiarę, mimo cudów, których byli świadkami. A te cuda świadczyły o tym, kim On jest. A mimo to ludzie byli zadowoleni z cudów, ale to się nie przekładało na ich osobistą wiarę. Kolejna rzecz. Setnik nie chciał, aby Pan Jezus wszedł pod jego dom, dach jego domu. Żeby przyszedł do jego domu. Mówi, wystarczy, że powiesz słowo, bo ja też jestem żołnierzem, ja wydaję rozkazy, mówię temu idź, to idzie, temu zrób, to zrobi. Powiedz słowo, wydaj rozkaz i wystarczy. Natomiast ten dworzanin nalega, wejdź pod mój dach. Wejdź, przybądź, odbądź tę drogę. Przyjdź do mojego domu. On dwukrotnie prosi Pana Jezusa, aby wstąpił do jego domu i uzdrowił jego syna. Czytamy również, że razem z tym setnikiem żydowskim przybyli starsi żydowscy. I oni prosili Pana Jezusa Chrystusa, godzin jest, żebyś mu to uczynił. Bo tak wiele dobrych rzeczy dla nas uczynił. Jego życie było dobrym świadectwem dla nas, dla naszego narodu. On się wykosztował, wybudował nam synagogę. Wiele dobrych rzeczy dla nas uczynił, godzin jest, żebyś mu to uczynił. Ten setnik mówił, Panie, ja nie jestem godzien. On miał zupełnie inną postawę. On przychodzi w pokorze, w uniżeniu, to inni wydają o nim dobre świadectwo. Tutaj nie ma tych starszych żydowskich. Ten człowiek przychodzi sam jako ojciec, który błaga o życie dla syna. I kiedy tak czytam Ewangelię, to mamy kilka historii przynajmniej opisanych, kiedy to rodzice wstawiają się za swoje dzieci. Tak jak ten dworzanin. Tak jak Jair, który przychodzi do Pana Jezusa. Tak jak kiedy Pan Jezus schodzi z uczniami z góry przemienienia, potem znowu przychodzi ojciec, mówi, przyprowadziłem syna do swoich uczniów, nie mogli mu pomóc. On przychodzi i błaga o swojego syna. I przychodzi ta niewiasta, Greczynka z Syrofenicji, błaga Pana Jezusa o swoją córkę, która jest zręczona przez demona. I mamy inne przykłady, kiedy to rodzice przychodzą do Pana Jezusa i błagają o dzieci. Nigdy na odwrót. Nie ma ani jednego przykładu w drugą stronę. Co nie znaczy, że nie mamy modlić się o rodziców. Ale jaka to jest wielka odpowiedzialność rodziców za dzieci, żeby przyjść do Pana Jezusa i prosić o ratunek, o zbawienie dla dzieci. To jest przykład. Wracamy do tej historii. Pierwszy cud był związany z weselem w Kanie. Czas radości. Czas wesela. Wspaniały czas. Drugi cud związany jest z chorobą. Z cierpieniem. Blisko jest śmierć. Ten syn dworzanina. Smutek wypełnił ten dom. Z jednej strony radość. Z drugiej strony smutek. W jednym i w drugim przypadku Pan Jezus jest potrzebny. I Pan Jezus może dopomóc. Tylko trzeba do Niego przyjść. I w chwilach radości, i w chwilach smutku. I to jest lekcja dla nas. Bo nasze życie nie składa się tylko z radosnych chwil, także i ze smutnych chwil. Ale za każdym razem możemy przyjść do Pana Jezusa Chrystusa. On jest potrzebny w każdej sytuacji. I może dopomóc. Zwróćmy także uwagę. Pierwszy cud miał miejsce na prośbę matki. Matki Pana Jezusa, która przyszła do Niego, żeby dopomógł w tej trudnej sytuacji, która się stała na weselu. Za drugim razem przychodzi ojciec. Pan Jezus odpowiada i na jedną prośbę i matki, i na drugą prośbę ojca. Jest to lekcja, abyśmy jako rodzice przychodzili do Pana Jezusa Chrystusa. Ale wracając do tej historii, 47 werset mówi nam, gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do Niego i prosił, aby wstąpił, zrobił Jego syna, gdyż był bliski śmierci. Mamy tutaj prośbę dworzanina. Tak jak powiedziałem wcześniej, ja napisuję tutaj historię z życia pewnego dworzanina, którego imienia nie znamy, ale był on sługą króla Heroda Antypasa. I on usłyszał najpierw wieść o Jezusie, o Jego cudach i gdy dowiedział się, że Pan Jezus przybył do Kany, sam odbył drogę z Kafarnaum do Kany Galilejskiej. To jest mniej więcej 30 kilometrów, tak? Przybliżenie, zaokrąglenie. Ale nie chodziło o dystans tylko. To jest dworzanin. To jest człowiek wysoko postawiony, mający wysoką pozycję społeczną. I on nagle ma przyjść do jakiegoś ubogiego syna cieśli i prosić o pomoc. To wymagało od niego uniżenia. Ale nie można inaczej przyjść do Pana Jezusa Chrystusa. Jak tylko, i to zresztą Pan Jezus potem uczy Żydów w synagodze w Kafarnaum, jaka powinna być ich postawa. Postawa wiary i postawa pokory. To są te dwie rzeczy. Z taką postawą mamy przychodzić do Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego warto zwrócić uwagę, ten dworzanin nic nie żąda. On prosi. On błaga. On nalega. Co sprawiło, że ten dworzanin spotkał się w ogóle z Panem Jezusem? Krytyczna sytuacja w jego domu. Bardzo trudna sytuacja. Choroba. Syn chory, bliski śmierci. I czasami Pan Bóg musi dopuścić do takich kryzysowych sytuacji w życiu ludzi, żeby zechcieli przyjść do Pana Jezusa Chrystusa. Ktoś kiedyś powiedział, że Pan Bóg mówi do nas, gdy jesteśmy zdrowi, ale woła do nas, gdy jesteśmy chorzy i cierpiący. On wtedy woła, przyjdź do mnie. Przyjdź. I dzisiaj Pan Jezus tak samo zaprasza. Jesteśmy w różnych sytuacjach. Ale nie ma takiej sytuacji, żeby nie można było przyjść do Pana Jezusa Chrystusa ze swoją modlitwą, ze swoją prośbą. Prośba dworzanina jest krótka i konkretna. On prosi, aby Pan Jezus przyszedł do jego domu i uzdrowił jego syna. I Pan Jezus tylko tego żąda. On nie żąda od nas wielomóstwa w naszych modlitwach. Niech ta modlitwa będzie krótka i konkretna, ale do właściwej osoby trzeba przyjść. Do Pana Jezusa Chrystusa, do tego, który może pomóc. Odpowiedź Pana Jezusa w 48 wersecie jest bardzo dziwna. Wtedy Jezus rzekł do niego, i to zdanie, które Pan Jezus mówi, jest w liczbie mnogiej. Pan Jezus mówi do dworzanina w liczbie mnogiej, a więc nie tylko do niego mówi, ale i do tych, którzy są wokół. Co powiedział Pan Jezus? Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Mnóstwo ludzi było wokół i oni chcieli widzieć cud. Oni byli zainteresowani w cudach. Dzisiaj wiele ludzi jest zainteresowanych, żeby widzieć cuda i znaki i wspaniałe wydarzenia, żeby się działy. A Pan Jezus gani taką postawę. Mówi, wiara nie wypływa z cudów i znaków. Ona może zaspokoić ciekawość. Może być takie wydarzenie też dobrym świadectwem. Ale wiara swoje źródło ma tylko w Bożym Słowie. Wiara jest ze słuchania. A słuchanie przez Słowo Boże. Słowo Chrystusowe. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, napisał apostoł Paweł w liście do Kolosan. Bo to Słowo Chrystusowe wzbudza wiarę w człowieku, a nie cuda. I nawet jeżeli te cuda się dzieją, to zawsze jest ta kolejność. Najpierw wiara, potem cud, a nie na odwrót. Nie cud ma wzbudzić wiarę. Pamiętacie może historię z tym bogaczem i Łazarzem z Ewangelii według Łukasza z 16 rozdziału. Ja nie będę omawiał tej historii, ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bogacz mówi do Abrahama, poślij Łazarza do mojego domu, żeby złożył świadectwo. Dwudziesty siódmy i ósmy werset mówi nam, i rzekł, proszę cię więc ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego, mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Dlaczego Łazarz ma być posłany? Ano właśnie ze względu na to, żeby złożył świadectwo, bo Łazarz złożył świadectwo temu bogaczowi. Tylko on nie słuchał. Ale mówi, poślij go, niech złoży świadectwo dla moich 5 braci, żeby oni nie przyszli na to miejsce. Co odpowiedział mu Abraham? Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Mają Słowo Boże. Niech słuchają Słowa Bożego. Co na to ten bogacz? On rzekł, nie ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. No taki cud. Ktoś z umarłych, niech złoży świadectwo. Powstał, kiedy Pan Jezus zbudził Łazarza. Czytamy, że wielu uwierzyło. Ale byli też tacy, których ten cud absolutnie nie przekona. I co powiedział tu Abraham? I odrzekł mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, jeżeli nie słuchają Słowa Bożego, jeżeli nie chcą słuchać tego, co mówi Pan Bóg w swoim Słowie, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. I tak się dzieje. I tak się niestety dzieje, bo wiara jest na podstawie Słowa Bożego. I tu Pan Jezus powiedział, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, apostoł Paweł napisał, że Żydzi się znaków domagają. Jakże często faryzeusze przychodzili, żądając od Pana Jezusa znaku. Ród zły i cudzołożny, Pan Jezus powiedział, żąda znaku. I został im dany znak Jonasza. Ale nie o tym chcę mówić dzisiaj. Zwróćmy uwagę, tylko słuchanie Słowa Bożego może wzbudzić wiarę w człowieku, a wiara widzi to, co jest niewidzialne. Wiara widzi to, co jest niewidzialne. I jest powiedziane w liście do Koryntian, gdyż wiarą chodzimy, a nie widzeniem albo oglądaniem. Wiarą, to jest ważne. Ale widzimy tutaj nieustępliwość tego dworzanina w 49 wersecie. Rzecze do niego dworzanin, Panie wstąp, zanim umrze dziecię moje. Zanim, to jest to ważne słowo w tym zdaniu. Wiara dworzanina jest ograniczona. Może jest niewielka, ale jest szczera. I Pan Jezus nie odrzucił jego prośby. On nie mówi, przyjdź, jakbyś miał większą wiarę. Pan Jezus widzi tę wiarę, którą on ma. W czym była ograniczona wiara tego dworzanina? I co do czasu, i co do miejsca. Dworzanin wierzył, że Pan Jezus może pomóc jego synowi, dopóki on żyje. Czyli nie wierzył, że Pan Jezus na przykład ma moc wskrzeszać umarłych. I na rzecz, że Pan Jezus jeszcze takiego cudu nie uczynił. Póki żyje, jest nadzieja. Oczywiście, Pan Jezus ma moc nad życiem i nad śmiercią. Ale to jest właściwa postawa, która Boże Słowo pokazuje, że i my mamy także troszczyć się o innych, póki oni żyją. Ale była inna rzecz. On wierzył też, że Pan Jezus może uzdrowić jego syna, gdy będzie obok tego syna, kiedy znajdzie się w jego domu. No więc czas, trzeba odbyć tę podróż 30 kilometrów do Kafarnaum i zdążyć, zanim umrze jego syn. On nie wierzył w to, że Pan Jezus może coś uczynić na odległość. I to była wielka lekcja dla niego. 50 werset, tutaj czytamy o uzdrowieniu syna dworzanina. Kiedy Pan Jezus rzekł, rzecze mu Jezus, idź, syn twój żyje. W tym momencie został uzdrowiony jego syn. Pan Jezus nie musiał być przy nim. Mógł być daleko, a mimo to jego słowo miało moc. I to była lekcja, również lekcja dla nas dzisiaj, kiedy wiemy, że Pan Jezus jest po prawicy Boga Ojca. jest tak daleko od nas, fizycznie rzecz biorąc. A Jego Słowo ma moc i działa w naszym życiu. Tutaj. Teraz. Odpowiedź Pana Jezusa miała wzmocnić Jego wiarę. Idź, Syn Twój żyje. W Psalmie 107 jest to bardzo ciekawe. Psalm 4, historie o Bożej pomocy. Ale ja chcę zwrócić uwagę tylko na jeden czy dwa wersety z tego psalmu. Może jeden werset, 20. Może 19 i 20. Wtedy wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady, od śmierci, od zginienia. Widzimy, to jest właśnie to, co robi Pan Bóg. Posyła swoje słowo i ono leczy, i ono ratuje. I tak wydarzyło się w życiu dworzanina królewskiego z jego synem. Pan Jezus posłał swoje słowo. Syn Twój żyje. Żyje i będzie żyć. I on w to uwierzył. Pan Jezus powiedział idź, ale on nie powiedział idź sobie. Nie odgonił go. Na innym miejscu czytamy nikogo, kto do mnie przychodzi, powiedział Pan Jezus, nie wyrzucę precz. Pan Jezus nie powiedział odejdź, ale powiedział idź do domu z ufnością. Uwierz mojemu słowu, idź i przekonaj się. I czytamy, że tak się stało. Ten dworzanin zaufał, uwierzył słowu Pana Jezusa i miał pokój w sercu. I wcale się nawet do domu tak nie spieszył. Spokojnie wracał do domu, bo uwierzył słowu Pana Jezusa. Skąd wiem, że się nie spieszył? Bo dopiero na drugi dzień dotarł do domu. Ja nie sądzę, żeby ten dworzanin szedł na piechotę. Ja myślę, że on raczej jechał na koniu. No i te 30 kilometrów to była siódma godzina, czyli pierwsza po południu według naszego pojmowania czasu. On spokojnie na wieczór by zdążył do domu. I gdyby był taki bardzo zaniepokojony, no co z tym jego synem, no przecież bliski śmierci, prawda? To nie była taka prosta sobie sytuacja, że coś tam go boli, no wyzdrowieje, polepszy mu się. On spokojnie wraca. Gdzieś po drodze może się zatrzymał, nawet przenocował. Na drugi dzień dopiero jego słudzy z Kafarnaum wyjeżdżają, szukają go, po drodze spotykają go i pytają, i mu oznajmiają mu, syn twój żyje, chłopiec twój żyje. To się pyta, kiedy to się stało? Kiedy mu się polepszyło? Zapytał ich o godzinę, kiedy mu się polepszyło. To znaczy, że on oczekiwał stopniowej poprawy. On był już tylko zadowolony z tego, że jego syn nie umrze. Syn twój żyje. Nie umrze. No, chwała Bogu. To już mogę być spokojny. No to prędzej czy później wyzdrowieje. Polepszy mu się, będzie zdrowy. Za tydzień, za miesiąc, wszystko jedno, ale żyje, będzie żył. Kiedy mu się polepszyło? Słudzy mówią mu nie o stopniowej poprawie zdrowia jego syna. Opuściła go gorączka. On jest zupełnie zdrowy. Nic mu nie jest. Pełen życia i zdrowia. Kiedy to się stało? O której godzinie? O wczoraj, mówią. Dlatego właśnie mówię, że mu się tak nie spieszyło do domu. Słudzy mówią wczoraj, o 7 godzinie. Opuściła go gorączka i poznał ojciec, że to była ta godzina właśnie, kiedy Pan Jezus powiedział syn twój żyje. Cóż za wspaniała ilustracja zbawienia. Pan Jezus zbawia całkowicie i od razu. Ale czy tylko ten cud uzdrowienia jest, to uzdrowienie syna jest rezultatem cudu? Jest coś więcej. Pan Jezus darował nie tylko fizyczne zdrowie, i życie synowi dworzanina, darował im wszystkim, całej tej rodzinie, duchowe zdrowie. Cała rodzina uwierzyła, że Pan Jezus jest Mesjaszem. Czytamy o tym w 53 wersecie. I uwierzył sam i cały dom jego. Ten jego syn prędzej czy później też umarł. Ale to, co uczynił Pan Jezus z ich duchowym życiem, trwa na wieki. I dlatego też widzimy, cała rodzina uwierzyła, że Pan Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem, który może uratować, który może zbawić, który może dać życie, który może uchronić od śmierci. Tylko On. I dlatego też widzimy tutaj w tej całej historii wiarę tego dworzanina, jak ona się rozwija. Najpierw on usłyszał o tym, co uczynił Pan Jezus i uwierzył, że ten Jezus z Nazaretu, on ma moc uczynić coś więcej niż inni ludzie, niż zwykli lekarze. Ale potem ta wiara przerodziła się w coś więcej. On wierzył w moc słowa Pana Jezusa Chrystusa. On uwierzył słowu Pana Jezusa Chrystusa. I na koniec on wierzył też i w to, kim jest Pan Jezus Chrystus. I dlatego też Pan Bóg sprawia wspaniałe rzeczy w naszym życiu. Ale one mają nas przywieść do Boga. Po to, żebyśmy uwierzyli Jego Słowu. A Jego Słowo objawia nam, kim On jest, abyśmy mogli wierzyć, że On jest Mesjaszem. Tak jak czytaliśmy z tych końcowych wersetów Ewangelii, te są zaś spisane, chodzi o cuda, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. I żebyście wierząc mieli żywot w Jego imieniu. I to jest lekcja dla nas na dzisiaj. Wierzmy Słowu Pana Jezusa Chrystusa, które ma moc zbawić, które ma moc dać nowe życie. Może uratować od śmierci, do śmierci wiecznej. Ale trzeba przyjść. Trzeba przyjść do Pana Jezusa. Trzeba przyjść w pokorze, trzeba przyjść z wiarą, z ufnością, z modlitwą. Pan Jezus dzisiaj jest tak samo dostępny. Można do Niego przyjść. Można wszystko Mu powiedzieć. I co dobre, i co złe, wszystko Jemu można powiedzieć. I w radosnych chwilach przyjść do Niego, i w smutnych chwilach przyjść do Niego. Dzisiaj jest ten czas, aby do Niego przyjść. Niech Pan Bóg nam dopomoże tej lekcji się nauczyć, że i dzisiaj Słowo Pana Jezusa ma moc. On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Jego Słowo się nie zmieniło. Niebo i ziemia przeminą, powiedział Pan Jezus, ale Słowa moje nie przeminą. I dlatego ważną rzeczą jest to, co brat Janek podkreślał. Ja dzisiaj to powtórzę. On tak zachęcał, aby uczyć się Słowa Bożego na pamięć. Wersetów, które właśnie Word of Life przygotowało, takie zestawy do uczenia się na pamięć. Jest to dobra rzecz, aby uczyć się Słowa Bożego, wierzyć temu Słowu, żyć według tego Słowa, tak jak i brat Stanisław nam to dzisiaj podkreślał. Żeby to było nie tylko Słowo, które pozostanie na kartce, ale to będzie Słowo w sercu. I te wersety, które dzisiaj na początku zgromadzenia były przeczytane, kiedy będziemy mogli mówić jak Słowo Boże? Kiedy Duch Święty będzie mógł przez nas przemawiać w sytuacjach, kiedy będziemy musieli wydać świadectwo? Ano wtedy, kiedy Słowo Chrystusowe będzie w naszych sercach. Bo wtedy Duch Święty użyje tego Słowa, przypomni nam to Słowo i będziemy mogli odpowiedzieć tym Słowem. I będzie tak, jak ze Szczepanem. Z nim rozprawiali różni ludzie, ale nie mogli sprostać mądrości, bo z natchnienia Ducha Bożego przemawiał. On mówił jak Słowo Boże. I dlatego weźmy lekcję z życia dworzanina królewskiego. Jeżeli mamy kłopot, jakikolwiek w naszym życiu, przyjdźmy do Pana Jezusa, powiedzmy Mu o tym, a Jego Słowo ma moc. I Jemu niech będzie chwała. Amen.